wszystkich. Jakoś tak wyszło, że niedziela po niedzieli tutaj musicie mnie słuchać, niestety. Ale nie było to... Dzięki. Nie było to przeze mnie w żaden sposób zamierzone. Po prostu tak wyszło. Dlatego dzisiaj nie będzie kontynuacji tego, co w tamtym tygodniu. Coś nowego dzisiaj chciałbym powiedzieć. Nowego w sensie świeżego, mam nadzieję. Ale zanim przejdę do tego, co chcę powiedzieć, to chciałem wykorzystać to, że już tutaj stanąłem, nie mówiłem na ogłoszeniach. Zaczyna się, tak jak Adam powiedział, nowy rok szkolny, więc dużo różnych inicjatyw, dużo różnych rzeczy się będzie działo. I mam taką prośbę a propos strony, no bo chcemy wszyscy, żeby tam były aktualne informacje. Także mam taki apel do wszystkich, którzy są odpowiedzialni za różne funkcje u nas w zborze, agendę, żeby mi przysyłali po prostu informacje braterskie, siostrzane, młodzieżowe, to co mamy, tak, żeby to do mnie znać, mojego maila. Kto nie zna, może podejść i zapytać. Tak samo, jeżeli chodzi o jakieś wydarzenia bieżące, jeżeli ktoś jest za coś odpowiedzialny, żeby też w kilku zdaniach, nawet tam nie trzeba pisać jakichś wielkich referatów, po prostu, żeby była informacja. Też apel do Adama od razu, żeby mi nie umknęło te niedziele, które mamy, te wybrane, może też warto to wyboldować, nie te daty, jakbyś mi mógł podesłać. Także jak ktoś jest odpowiedzialny za coś albo w jakiś sposób uczestniczy, nie wiem, w jakichś wydarzeniach w zborze, to prośba, żeby mi krótką informację podesłał, żeby to było powieszone, żeby inni mogli się dowiedzieć i korzystać też z tego. Dobrze, a przechodząc do tego, czym chciałbym się dzisiaj podzielić. Chciałbym się podzielić takim krótkim, znaczy inaczej, z krótkiego listu, jednego z krótszych listów Nowego Testamentu, który apostoł Paweł napisał, a mianowicie z listu do Kolosan. Chciałbym, żebyśmy otworzyli list do Kolosan. Nie przeczytamy go całego, ale przeczytamy rozdział drugi. Rozdział drugi listu apostoła Pawła do Kolosan. I od początku będziemy czytać. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczy w was i za tych, którzy są w Laodycei, i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali. Aby pocieszone były ich serca, a oni, połączeni w miłości, zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. A to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami. Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w nim chodźcie. Wkorzenieni wań i zbudowani na nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Baczcie, aby was kto nie sprowadzał na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie, gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. W nim też zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyrzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego, to jest obrzezanie Chrystusowe. Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, którego wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach, w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy wam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Niechże was tędy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowiu księżyca, bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim. A nie trzyma się głowy, z której całe ciało odżywiane i spójne, stawami i ścięgnami rośnie wzrostem Bożym. Jeśli tędy z Chrystusem umarliśmy dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom? Jakbyście w świecie żyli. Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzezach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o panowanie zmysłów. Ten fragment chciałbym, żebyśmy dzisiaj sobie troszkę szerzej rozpatrzyli, powiedzieli o nim co nieco więcej. Wybrałem go z uwagi na to, wiecie, że w pewien sposób, możemy powiedzieć, jesteśmy bliscy temu kościołowi w Kolosach, czy też nie tylko w Kolosach, bo Paweł, tak jak czytamy, pisał tutaj do zborów w całej prowincji rzymskiej, która która tam w tych czasach była. Trzy zbory tutaj na początku są wymienione. I wiecie, dlaczego wydało mi się to bliskie? Dlatego, że przede wszystkim Paweł nie znał tych ludzi, do których pisał. Tak samo jak i nas nie zna, ale w pewnym sensie pisze do nas swoje listy, możemy powiedzieć, prawda? Bo pomimo, że minęło tyle lat, to jednak, tak jak zaraz sobie popatrzymy na treść tego, co pisze, jest to nadal aktualne. Może zmieniły się okoliczności, może nie żyjemy w świecie takich herezji gnostyckich, które wtedy miały miejsce w tamtych czasach, ale z kolei są inne problemy, inne teorie, prawda? Także jest wiele cech łączących nas z tym zborem. I pomyślałem, że warto zobaczyć, o co Paweł się modlił, co było dla niego priorytetem w tych modlitwach, kiedy modlił się za te kościoły. Chciałem, żebyśmy sobie może najpierw przybliżyli ten okręg, zawsze lubię pokazać jakby tło tego, o czym mówimy, czyli Kolosy. To miasto nie istnieje w tej chwili, istnieją ruiny tego miasta, ale poszukałem trochę po informacjach tam historycznych, ono było oddalone od Efezu około 100 mil rzymskich, czyli 100 mil rzymskich, milia rzymska to jest 1,6 mniej więcej kilometra, czyli około 160 kilometrów na dzisiejsze realia oddalone od Efezu, tam gdzie Paweł zakładał rzeczywiście zbór. 160 kilometrów, blisko, daleko, trudno powiedzieć, tak? Tak jak z Warszawy, nie wiem, do Białegostoku, do Piotrkowa Trybunalskiego, no jest to kawałek, to nie jest tak zamiezą, prawda, że tym bardziej w tamtych czasach wsiąść, prawda, i podjechać do zboru, więc no to było dosyć daleko na tamte czasy w pewien sposób, jakaś odległość już taka konkretna. I czytamy tutaj o trzech dużych miastach. Laodicea, były to trzy zbory w tamtych miastach. Laodicea, właśnie w Kolosach, zbór w Kolosach i w Herapolis. I to wszystko należało, tak jak powiedziałem, do prowincji rzymskiej, było zarządzane przez Rzymian w tamtych czasach. I była to, z tego co wyczytałem, dosyć bogata okolica, nawet powiedziawszy bardzo bogata, bo miała taką specyficzną ziemię wulkaniczną, na której tam dużo dobrych przemysłowych rzeczy mogło się dziać. No i czytałem, że było to największe miejsce przemysłu włókienniczego na świecie w tamtych czasach. Także dosyć dobrze prosperująca, można powiedzieć, przemysłowo okolica. No co za tym się wiąże pewnie i status ludzi dosyć lepszy niż w takich miejscach biedniejszych, prawda, na ziemi. Także to warto też o tym pomyśleć, kiedy mówimy też o ludziach w kościele, tak? Bo pewnie też tacy ludzie przychodzili tam. Co jeszcze tutaj? Warto wspomnieć, że Paweł nie zakładał tego zboru. Nie mamy wzmianki, że Paweł zakładał zbór w Kolosach, czy tam w tych prowincjach. Prawdopodobnie było to zarządzane przez Epafrysa, tak? Epafrasa, przepraszam. Epafrasa, tak. Być może właśnie też założył go, a na pewno nadzorował, z tego, co tutaj udało mi się wyczytać. I zbór, z tego, co możemy się domyślać, też składał się właśnie głównie z pogan. Nie z ludzi pochodzenia żydowskiego, ale z pogan. To też jest oczywiście teoria, no nie wiemy na 100%, bo nie mamy żadnych dowodów na to, ale na przykład w pierwszym rozdziale, właśnie w 27 wersecie, jest taki fragment, który mówi nam, Paweł pisze takie słowa: im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały, tej tajemnicy, którą jest Chrystus z was, nadzieja chwały. No to może sugerować, prawda, że rzeczywiście tam zbór składał się z pogan. Jest kontekst też w innych fragmentach, z czegoś nawróciliście, prawda, jak żyliście wcześniej, i tak dalej. No, może to sugerować, że rzeczywiście większość ludzi była pochodzenia pogańskiego, czyli tak jak my, prawda, nie mamy korzeni żydowskich, myślę tutaj w większości, w naszej społeczności, ale jesteśmy według Słowa Bożego poganami, tak, którzy, tak jak Paweł pisze, też doznali tej Bożej łaski poznania właśnie Jezusa Chrystusa. Jaki był problem? Największy problem z tego, co widzimy tutaj w zborach, tam, czy w zborze, czy w tych społecznościach, do których Paweł kieruje te słowa. W pierwszym rozdziale, w 19 wersecie na przykład, czytamy, że ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości. Żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości. W drugim rozdziale, w 20 wersecie, czytamy: jeśli tędy z Chrystusem umarliśmy dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? I na przykład w drugim rozdziale, w 9 wersecie, czytamy z kolei: gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Znowu pełnia boskości. Myślę, że dużym problemem wtedy był problem tego, że Jezus nie jest wystarczający dla ludzi, że to nie jest wystarczające, że to jest coś za mało, prawda? Paweł podkreśla, zobaczcie, tą pełnię tutaj. W nim zamieszkała cała pełnia. To jest pełne, to jest wystarczające. Tak jak dzisiaj słyszeliśmy na pierwszej części, kiedy Adam głosił słowo, że to jest wystarczające. Ofiara Jezusa jest absolutnie wystarczająca. Nie potrzeba, a nawet nie można do niej nic dodawać. I być może fronty, prawda, gnostyckie miały na tyle duży wpływ, prawda, na wierzących, że Paweł uznał, że trzeba o tym dużo mówić, tak? Że trzeba podkreślić to, że ofiara Jezusa jest wystarczająca, jest pełna, jest doskonała. Dobrze, ale dalej pójdźmy. Co Paweł robi tutaj? Modli się, prawda, o tych, których nie widział, tak? To też jest dla nas piękna lekcja, bo my czasami zaczynamy jakąś służbę, potem zapominamy o tym, prawda, czy zaczynamy jakąś pracę, potem gdzieś tam to umyka, prawda? Paweł pokazuje, że modli się za tych, których nie widział. Modli się za tych, którzy, tak jak dzisiaj słyszeliśmy te świadectwa, prawda? Modlimy się o tych, którzy przychodzili, tak? O tych, którzy słyszeli. A tu Paweł mówi, że zapoczątkował właściwie nawet nie osobiście, tylko jego udziałem była tam jakaś założona placówka, społeczność, prawda? Tam w tych miejscach, w tym miejscu czy w tych miejscach. I on o nich się modli, mimo że ich w życiu na oczy nie widział. I tutaj te słowo modli właściwie jest bardziej, że tak powiem, inny akcent nawet ma, bo słowo greckie tutaj jest słowem agoin. Agoin. I chyba tutaj nie potrzeba komentarza, prawda? Od czego, co z tego słowa w polskim języku wynika, prawda? Słowo agonia. Jest to bardzo mocne słowo, kiedy człowiek umiera. I Paweł właśnie tego słowa tutaj używa, kiedy bój toczy, prawda? W odniesieniu, kiedy bój toczy za tych ludzi. Używa właśnie tego słowa agoin, czyli widać, że to nie jest tak tylko, że wspomina, prawda? Po prostu no, modli się i gdzieś tam ma tą listę modlitewną, prawda? Wspomina tam jeden ze zborów gdzieś tam oddalony o 160 km. Tylko on po prostu rzeczywiście walczy, prawda? On rzeczywiście toczy ten bój, naprawdę toczy ten bój. I to było w jego, też kiedy tak sobie pomyślałem, w jego sytuacji dosyć znaczące, dlatego że on był w więzieniu w tym czasie, kiedy pisał te listy. I no, miał niestety perspektywę, że sam mógł, prawda, być w tej agonii, prawda, mógł umrzeć. I była to duża presja dla niego na pewno, żeby walczyć, żeby bojować w tej modlitwie, nie wyrzec się po prostu tego wszystkiego. Wiecie, kiedy akurat teraz byliśmy na wakacjach, mieliśmy okazję być w takich ruinach Koloseum, tego rzymskiego Koloseum, jednego z Koloseów, jest tylko kilka zachowanych na świecie i często właśnie prawdopodobnie apostoł Paweł też mógł się znaleźć, nie wiem czy w tamtym akurat, ale prawdopodobnie albo w tamtym, albo w innym takim Koloseum, gdzie siedziały tysiące ludzi na widowni, prawda, i ciężko było nie ulec presji wtedy, nie wyrzec się właśnie za Chrystusa. Tak, bo nam to łatwo się dzisiaj mówi, prawda, że no, możemy głosić Ewangelię otwarcie, prawda, że jest wszystko w porządku, ale wtedy rzeczywiście za to, za mówienie takich rzeczy groziła śmierć, tak? I była to śmierć na oczach dziesiątek tysięcy ludzi, pod presją wielu, wielu ludzi. Także jest to rzeczywiście niesamowite, że w tych okolicznościach Paweł pisze takie słowa, prawda, że walczy bój, że toczy bój, prawda, toczy ten bój, który no, naprawdę jest bojem. Dobrze, ale chciałbym dzisiaj bardziej skupić się na tym, na treści tej modlitwy. Nie na samej modlitwie, tylko na treści tej modlitwy. O co on się modli rzeczywiście? Co tutaj jest, jakie punkty tutaj, jakie rzeczy wymienia, jakie elementy wymienia, co dla niego rzeczywiście jest ważne w tym kościele, czy społecznościach. Od pierwszego wersetu zobaczmy. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, że wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei, i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali. Aby pocieszone były ich serca. Aby pocieszone były ich serca. Co to znaczy, że pocieszone mają być ich serca? To dosłownie greckie słowo rzeczywiście odnosi się, nie chcę tutaj cytować tych greckich słów już, bo może nie ma takiej potrzeby nawet, możecie sprawdzić sobie, ale dosłownie znaczy to podniesione na duchu. Podniesione na duchu, wiecie, i to jest to, co jest aktualne zawsze, co nie straciło na aktualności. Kościół potrzebuje stałej zachęty. Jeżeli nie ma zachęty w kościele, to przychodzi stagnacja, przychodzi rutyna, przychodzi po prostu zniechęcenie. Kościół potrzebuje stałej zachęty. Potrzebuje stałej zachęty od pastora, oczywiście od kaznodziejów, tak? Ale nie tylko, tak? Ludzie powinni rzeczywiście nawzajem się zachęcać. Być takim motorem dla siebie, prawda? Takim rzeczywiście czymś, co daje siłę, co daje moc. I to słowo właśnie tutaj greckie odnosiło się też do wojska. Było używane często w wojskowych odniesieniach, kiedy tych żołnierzy się zachęcało do walki. Kiedy byli specjalni ludzie, którzy byli odpowiedzialni za to, żeby zachęcać ludzi do walki. Bo żołnierze też wcale nie chcieli walczyć. I też przychodziła stagnacja, i też przychodziło zniechęcenie. I rzeczywiście to słowo się odnosi właśnie do takiej zachęty do walki. Do takiej zachęty, żeby nie zniechęcać się przeciwnościami, żeby nie zniechęcać się jakąś rutyną, jakimś przyzwyczajeniem, ale być cały czas, mieć tą siłę, tą pełnię siły do walki. I Paweł właśnie o taką zachętę się modli tutaj dla Kościoła. I mówi, modlę się, żebyście byli zachęceni, żebyście nie spali, żebyście nie wpadali w rutynę, żebyście nie wpadali w przyzwyczajenie, ale rzeczywiście byli stale zachęcani tą Bożą mocą, prawda? Tą Bożą siłą. Dalej. Nie mamy czasu, żeby bardzo szczegółowo tutaj analizować wszystko, ale chciałem tak pokrótce właśnie tylko się podzielić tym, co wczoraj właśnie czytałem tutaj, co mi tak się wyjątkowo rzuciło w oczy, powiedzmy, w tej modlitwie. Czyli ta zachęta, tak? I dalej, zobaczcie, aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości. Zdążali do wszelkiego bogactwa. Połączeni w miłości. I znowu, to jest znowu coś, co jest aktualne. Kościół ma być połączony w miłości, prawda? Nie mamy rytuałami się szczycić, nie mamy się metodami zarządzania szczycić, prawda? Nie mamy się szczycić, nie mamy się odróżniać tymi ziemskimi, powiedzmy, takimi charakterystycznymi rzeczami, którymi czasami szczycą się niektórzy ludzie. Ale rzeczywiście ludzie patrzą na nas i jesteśmy przykładem jako Kościół dla wielu przez to, że możemy być przykładem miłości, tak? Że ludzie rzeczywiście nie są dla siebie obcy, prawda? Tak jak w wielu kościołach przychodzą, wychodzą, prawda? Nie interesują się sobą. I to powinno rzeczywiście charakteryzować Boży Kościół. Połączony w miłości, zespolony w miłości, tutaj dosłownie jest użyte takie słowo, tak? Czyli miłości do Boga, tak? Kiedy Kościół kocha Boga i z miłości do siebie nawzajem, tak? Kiedy ma tą miłość do siebie nawzajem. I to ma być widoczne. To nie jest tak, że tylko to są frazy, prawda? Tylko to rzeczywiście ma być widoczne dla ludzi na zewnątrz, tak? Kiedy przychodzą, kiedy widzą nas, kiedy, tak jak teraz była okazja, kiedy wychodziliście, prawda, tam do ludzi, że to było widać, tak? Że to ma być ta zachęta właśnie, że ta miłość ma być widoczna. I to ludzi pociąga. Bo jest mnóstwo kościołów, wiecie, mnóstwo doktryn. Dzisiaj taki przeciętny człowiek prawdopodobnie, tak jak Krzysztof powiedział, tak, nie wie, czy to jest chór z parafii, tak, czy w ogóle nie słyszał jakiegoś pojęcia baptyści, czy nie, protestanci często, prawda? Często ludzie w ogóle, no teraz już coraz więcej, ale jest wiele ludzi, którzy nie mają o tym pojęcia. Jedyne, co mogło zobaczyć, to rzeczywiście tą miłość, która jest w tej społeczności, prawda? To może ich pociągnąć, to może ich pociągnąć do Boga często. Dlatego to jest takie ważne, o czym Paweł pisze, że Kościół ma być połączony w miłości. I dalej. Połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa. I tutaj też występują takie piękne słowa. Zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Takie może poetyckie trochę stwierdzenie tutaj Paweł zastosował, ale ono po prostu mówi o tym, że Kościół ma trwać w pełnym zrozumieniu. W pełnym zrozumieniu. Co to znaczy, że powinien być Kościołem, który ma pełne zrozumienie? Nie jesteśmy ludźmi doskonałymi, więc nigdy nie będziemy mieli pełnego poznania, dopóki nie będziemy w niebie, prawda? Wiemy, że nasza wiedza jest cząstkowa, tak jak apostoł Paweł powiedział. Jest bardzo, bardzo ograniczona. No cóż my możemy wiedzieć, jeżeli nie jesteśmy w stanie, prawda, objąć swoim rozumem czegoś takiego jak Trójca Boża, jak Wszechmoc Boża, jak Odwieczność Boża, prawda? Znamy to, ale nie jesteśmy w stanie tego pojąć i zrozumieć. Więc Słowo Boże pokazuje, że nie mamy oczywiście pełni zrozumienia i nigdy tego nie osiągniemy, ale Kościół powinien mieć, sobie tutaj tak napisałem, taką myśl, zdolność oceny i podjęcia decyzji do praktycznego działania. To mi się tak spodobało, ktoś taką myśl napisał a propos Kościoła. Zdolność oceny i podjęcia decyzji do praktycznego działania. To często jest problemem w Kościele, bo często się spierają różne fronty, prawda? Często nie ma spójności w pewnych kwestiach. Kościół powinien rzeczywiście tą mądrość przekładać na praktyczne działanie, prawda? Na praktyczne działanie, na praktyczne zastosowanie, w praktycznym wymiarze. I w końcu rozpoznać i uchwycić prawdę, prawda? Rozpoznać, uchwycić prawdę i umieć przekazać ją też innym. Umieć przekazać ją innym. Oczywiście to jest takie proste w teorii, ale z drugiej strony no, jest to bezpośrednio związane z priorytetem Bożego Słowa, tak? Że Kościół zawsze ma trwać w priorytecie Bożego Słowa. Nie można poddawać się różnym frontom, prawda, które dzisiaj mówią, o, dzisiaj jest bardzo popularne to, ten fragment, wiecie, to na tamte czasy, ten na tamte, prawda, ten co z kolei na tamte, a ten fragment to w tym tłumaczeniu to nie występuje, prawda, a ten fragment to w tych manuskryptach tego nie ma. I czytałem ostatnio taki fajny komentarz pewnej osoby, która napisała, jeżeli Pan Bóg rzeczywiście jest, jeżeli istnieje, to On zadbał o swoje słowo i zadbał je w takiej formie, jakie dzisiaj dotrwało do nas, tak? Jakie możemy mieć w swoich rękach. I to mi się podobało, wiecie, bo są różne filozofie dzisiaj, które próbują weryfikować Boże Słowo właśnie w taki naukowy sposób. A bo to w tych manuskryptach było, a w tych nie było, prawda? A w tych ten fragment był, a w tych nie był. A są druga grupa ludzi, która mówi, a bo na te tamte czasy to trzeba na to społecznie, kulturowo spojrzeć na to słowo, bo to było aktualne wtedy, a dzisiaj to już nie trzeba, prawda, się do tego stosować. I ta osoba właśnie fajnie powiedziała, jeżeli Bóg dba o swoje słowo, a dbał przez wiele lat, to dba też o niej dzisiaj, tak? I zadbał o to, żeby ono było właśnie w takiej formie dostępne dzisiaj w XXI wieku, jakie mamy w swoich rękach. Nie zobowiązuje nas, żebyśmy badali historię i wszystkie manuskrypty, prawda, czy jak te fragmenty się miały, kiedy były przetłumaczone, prawda, jaka była ich historia, ale dba o swoje słowo i jego słowo jest święte. I to właśnie, bardzo mi się podobało to, że dla nas to jest priorytetem, tak? Jeżeli chcemy, żeby Kościół trwał w tej mądrości Bożej, to zawsze Słowo Boże musi być dla nas absolutnym priorytetem. Co jest oczywiste, ale co trzeba przypominać dzisiaj, bo dzisiejsze czasy są takie, że mówię, wiele osób ma do tego bardzo swobodne podejście do priorytetów Bożego Słowa. I zaczyna sobie właśnie te priorytety też segregować, prawda? Co jest w tym Bożym Słowie ważne, co jest nieważne itd., itd. Całe Słowo Boże jest ważne. W końcu dalej pójdźmy. A to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami. Kościół musi też posiadać siłę, aby oprzeć się fałszywym naukom, tak? I tutaj jest fajne, znaczy ciekawe słowo użyte. To słowo, które tutaj odnosi się do tych fałszywych nauk, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami. Rzekomo słusznymi wywodami. Te słowo tutaj znalazłem takie informacje, że Paweł się tutaj posługuje też terminologią sądowniczą, która jest używana przez adwokatów. Wiecie, kiedy jest taka walka na fakty, prawda? Kiedy na argumenty, prawda? Kiedy jedna strona próbuje przekonać drugą, prawda? Adwokat z prokuratorem tam mają wojnę na argumenty. I też to pokazuje, że Kościół nie powinien być takim frontem do walki na argumenty. To powinniśmy pamiętać o tym, że są ludzie, którzy rzeczywiście próbują sprowadzić chrześcijaństwo do takiej walki na argumenty właśnie. Żeby po prostu tam się walczyć, prawda, wchodzić w takie niuanse, prawda, kiedy jest walka na wersety, kiedy jest walka na tłumaczenia, prawda. To nie jest zadanie dla Kościoła. Można sobie o tym porozmawiać, ale to nie może wchodzić jakby na ten pierwszy front, prawda. Kościół nie powinien na tym budować swojej siły, prawda, żeby walczyć na argumenty, żeby tutaj się spierać, bo tamten Kościół to on tak to rozumie, bo tutaj trzeba, prawda, tak i tak i tak dalej. I Paweł właśnie o tym mówi, że to często prowadzi do dużych problemów. Kiedy ludzie wchodzą, zaczynają, prawda, tworzyć jakieś filozofie, jakieś takie swoje teorie, swoje doktryny rozbudowywać, to jest niebezpieczne po prostu. Pójdźmy dalej. Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc, że jest was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. I tu Paweł ich chwali. Widzę, że w was jest ład. I wiecie, pierwsza myśl, która mi się tutaj skojarzyła, że no, Kościół ma pewien porządek, pewną dobrą organizację tutaj i dlatego Pawłowi to się podoba, dlatego to chwali. Ale patrząc znowu na to słowo greckie, które tutaj występuje, ono ma trochę szerszy aspekt niż tylko do tego porządku. I ono znowu odnosi się do wojska. Często używane było w tamtych czasach odnośnie wojska. I na przykład właśnie było charakterystyczne dla tej wojskowej dyscypliny bardziej niż porządku. Dla wojskowej dyscypliny mamy tutaj braci, którzy są w wojsku, więc oni pewnie wiedzą więcej niż ja, jak wygląda wojskowa dyscyplina. Ale na pewno jest to tak, że nie ma dyskusji, prawda? Musimy się podporządkować i kiedy idą żołnierze walczyć, to idą wszyscy walczyć. Nie ma tak, że jest 5 żołnierzy, którzy mówią, my dzisiaj nie będziemy walczyć. My dzisiaj sobie robimy wolne. Tylko jest rozkaz i idziemy wszyscy. I to jest też taka fajna myśl, która tutaj odnosi się właśnie do Kościoła, że Kościół jest ciałem, które jest spójne. I też nie powinno być tak, że jakaś część dzisiaj sobie robi wolne, prawda? Że no, są tacy, którzy mówią, a my nie będziemy się angażować, bo dla nas jest nieważne, prawda? My nie chcemy, nie lubimy. Paweł mówi, że Kościół powinien być cały zdyscyplinowany do walki, tak? Zdyscyplinowany do tego, żeby iść do przodu. I każdy powinien znać swoje miejsce. Każdy powinien znać swoje miejsce. I tak jak mówię, wszyscy powinni suwerennie walczyć, tak? I to Pawłowi się podoba. To rzeczywiście pochwala tutaj, zobaczcie. To jest to, co chwali tutaj, że jest porządek. Jest rzeczywiście to wszystko w tej kwestii dobrze uregulowane. Widząc, że jest was ład i że wiara wasza jest... To słowo ład tutaj, o którym mówię, jest szczególnie właśnie charakterystyczne z tymi sprawami wojskowymi. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie. To jest ten szósta myśl, którą Paweł tutaj przypomina. Utwierdzenie w Chrystusie i wkorzenienie. I zbudowanie w Chrystusie. Wkorzenienie, czyli, no wiadomo, znowu, ktoś, coś, co jest wkorzenione, to korzysta z tego, prawda? Pobiera pokarm. Korzenie są zapuszczane i pobierają pokarm przez te korzenie, prawda? To powinno być charakterystyczne dla Kościoła, tak? Że jest wkorzeniony rzeczywiście, że ludzie w tym Kościele rzeczywiście karmią się rzeczywiście Bogiem, prawda? Że ciągną ten pokarm z Niego bezpośrednio. I zbudowanie, czyli opieranie się, prawda, burzą, jakimś tam atmosferycznym kłopotom, prawda, kiedy jest dobry fundament, kiedy jest dobra budowla, no to wiemy, że ona wytrzyma, prawda, nie tak jak w Stanach, kiedy często te domki fruwają, prawda, przy mocniejszym wietrze. Wiemy, że ten fundament ma ogromne znaczenie, że ta konstrukcja ma ogromne znaczenie, żeby przetrwać po prostu wszystkie przeciwności. Paweł mówi, Kościół właśnie taki ma być. Utwierdzony, czyli zakorzeniony i dobrze postawiony na solidnym fundamencie. I w końcu w ósmym wersecie, wkorzenieni weń, jeszcze w siódmym, wkorzenieni weń, zbudowani na nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. To jest rzecz też, którą Paweł podkreśla tutaj bardzo mocno. Składając nieustannie dziękczynienie. Kościół ma być kościołem, tutaj w modlitwie apostoła Pawła, o co prosi, takim kościołem, który składa nieustannie dziękczynienie. Nieustannie dziękczynienie, znaczy nieustannie dziękczynienie. Znaczy, że się żyje tym dziękczynieniem, prawda? Że to dziękczynienie po prostu jest takim nawykiem naszym. Że to nie jest tak, że jest tylko wyjątkowy czas, kiedy sobie wybieramy i teraz podziękujemy, prawda? Ale że Kościół i ludzie w Kościele, no bo ludzie tworzą Kościół, po prostu to jest dla nich nawykiem, że są po prostu Bogu wdzięczni za to, co im daje. Że po prostu żyją tą wdzięcznością i to jest okazane i na zewnątrz, i wewnątrz, prawda? I kiedy Kościół zgromadza się, może dziękować i ludzie po prostu, widać w ludzi wdzięczność dla Boga, są przepełnieni tą wdzięcznością i doceniają tą Bożą łaskę, Bożą wdzięczność, oddają Bogu tą chwałę, prawda, za to, co Bóg daje im. I to są takie najważniejsze właściwie rzeczy, o które Paweł prosi, o które zwraca się do Boga, to jest modlitwa, prawda, to Paweł mówi, o co się modli, tak, co jest, o co walczy, tak, powiedzieliśmy, że na początku, że on o to walczył, więc to nie jest tylko tak, że wspominał pewnie, ale to naprawdę bardzo, bardzo ważne musiało być dla niego, tak, że wiedział, że ten Kościół może być podatny na różne rzeczy, które mogą go odciągać od Boga i bardzo ważne jest, aby walczyć o to w modlitwie. I myślę, że to jest aktualne i dzisiaj, tak? Bo żyjemy w takich czasach, że niestety jesteśmy podatni na różne nauki, na różne trendy, na różne fronty, ale to powinno być też dla nas priorytetem właśnie. O co apostoł Paweł też w swojej modlitwie prosił Boga. I krótko jeszcze chciałbym tylko zwrócić uwagę, bo też w tym fragmencie mówi, na co należy uważać. Może nie będę wszystkiego tutaj mówił, ale jest jak jedna taka myśl, która jest warta, żeby tutaj o niej coś powiedzieć. Paweł mówi w pierwszym... nie w pierwszym, momencik. Jeszcze chwileczkę. Baczcie w ósmym wersecie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. sprowadzać na manowce. Nie wiem, skąd tłumacze wzięli ten fragment, bo to akurat nie jest, nie wywodzi się z greki. Sprowadzać na manowce, chyba takie polskie jakieś określenie jest. Może im tutaj pasowało, ale generalnie treść tego właściwie jest taka, że żeby ktoś nie zagarnął was w niewolę. To jest właściwe słowo, to jest właściwe określenie. Albo nie wykorzystał dla siebie, albo nie zagarnął was w niewolę. I takich ludzi Kościół powinien się wystrzegać, bo takich ludzi jest niestety dużo, którzy próbują, tutaj sobie taką myśl napisałem, próbują ludzi, którzy zostali uwoleni, poddać w nową niewolę. Tak to powiem. Poddać w nową niewolę. I narzucić jakieś ludzkie obwarowania, narzucić jakieś ludzkie argumenty, narzucić jakieś ludzkie tradycje, narzucić jakieś ludzkie filozofie, które ludzi uwolnionych znowu wikłają w jakąś niewolę. Na to Kościół powinien uważać. I myślę, że wtedy były oczywiście, tak jak powiedzieliśmy, inne okoliczności, inne fronty heretyckie, inne gnostyzmy itd., itd. Ale dzisiaj, myślę, też to w pewien sposób jest aktualne dla nas. Dlatego, że ludzie też dzisiaj często przekładają ludzką filozofię na Boże Słowo. Wiecie, kiedy tak sobie pomyślałem o tym słowie, to nie tylko coś w tym jest, ale to ma bardzo dużo wspólnego z dzisiejszymi czasami. Kiedy pomyślicie o kościołach, które znacie, które w jakiś sposób się podzieliły albo rozpadły, to pomyślcie, na jakiej podstawie one się rozpadły. Co było przyczyną podziału w tych ludziach? Zazwyczaj nie były to doktrynalne kwestie. Zazwyczaj nie było to, nie wiem, sprawa Trójcy, albo sprawa, nie wiem, właśnie jakichś takich bardzo, bardzo spraw biblijnych. Zazwyczaj to były te sprawy, które są związane właśnie z tą ludzką tradycją, z ludzką filozofią. Sposób uwielbienia Boga, sposób ubierania, sposób wieczerzy pańskiej, prawda, tak czy tak. I jest jeszcze tysiące pomysłów, tysiące punktów, które ludzi dzielą. Zazwyczaj, niestety, w większości przypadków ludzi dzielą te rzeczy. I dlatego Paweł mówi, uważajcie na to. Uważajcie na to, żeby te ludzkie tradycje, te ludzkie zasady nigdy nie były na równym poziomie z Bożym Słowem. Uważajcie na to, bo zasady są dobre. Bóg jest Bogiem porządku i zresztą tak jak Paweł wcześniej to wspomina, podoba mu się, że w kościele jest ład i porządek, prawda? Że jest dyscyplina. W wojsku jest dyscyplina, w wojsku nie ma, każdy nie może sobie robić co chce, prawda? Ma nowy pomysł, to robimy ciach, robimy nowy pomysł, prawda? Tylko są pewne zasady, są pewne struktury, prawda, które powodują, że to wojsko może funkcjonować prawidłowo. Ale z drugiej strony Paweł mówi, nie możecie popaść w ortodoksję, tak? Musicie na to uważać, bo to jest niebezpieczne. Kiedy ludzie swoje zasady, swoje ustawy, swoje pomysły zaczynają wyżej cenić niż Boże Słowo, prawda? Kiedy mówią na przykład, że kaznodzieja musi mieć krawat, czego ja nie mam. Są takie zbory na przykład, które mówią, że nie możesz wyjść za kazalnicę, że nie możesz mieć marynarki i krawatu. I wiecie, i to mniej więcej myślę, że można już się tutaj podpisać pod takimi nurtami, tak? Że ludzkie tradycje i ludzkie zasady przewyższyły Boże Słowo. Że to jest już ważniejsze niż to, co ten kaznodzieja ma powiedzieć. Że to, jak wygląda, oczywiście powinien jakoś w miarę przyzwoicie wyglądać, to nie jest tutaj kwestią, ale to, że jest tak ubrana, a nie inaczej, jest ważniejsze niż to, co ma powiedzieć, co ma przekazać. To jest tylko przykład oczywiście, bo pewnie sami dobrze wiecie, że takich przykładów można mnożyć wiele, ale Paweł mówi, na to uważajcie. To jest taka główna myśl tutaj tych ostrzeżeń, o których mówi, prawda, że są tacy, którzy, tak jak czytaliśmy tutaj, już pod koniec, w wersetach na przykład 20-23, nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj, prawda? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. Takich rzeczy można, takich nie można. Ludzie próbują po prostu sami stanowić zasady, prawda? Sami ustanawiać zasady, natomiast Paweł mówi, uważajcie na to, bo to jest niebezpieczne. Rzeczywiście patrząc z perspektywy dzisiejszych czasów, patrząc z perspektywy historii wielu kościołów, to jest niebezpieczne. Na to trzeba uważać, żeby nigdy ludzka zasada, nawet najlepsza, nie była nie do podważenia w tym sensie, że to jest taka doktryna, która po prostu jest równa z Bożym Słowem, bo to jest po prostu niebezpieczne. Ale z drugiej strony musimy też pamiętać o tym, że Kościół nie może być podatny na wszystko, prawda, jak leci, otwierać okno, prawda, i wpuszczać wszystko, co się dzieje na świecie, tak? Na wszystkie nowe pomysły, na wszystkie nowe jakieś tam rzeczy, które się dzieją. Wszystko rzeczywiście powinno być weryfikowane przez Boże Słowo. I tak jak powiedzieliśmy na początku, to ma być dla nas absolutny priorytet. Nic nie może tego zmienić. Tak, nie można powiedzieć, że dzisiejsze czasy no to już możemy sobie pozwolić na to, żeby inaczej interpretować Biblię, prawda, żeby sobie, prawda, wyciąć to, co jest nieaktualne. Nie. To musi być zawsze priorytet. To musi być zawsze numer jeden. I Paweł podsumowuje taką piękną myślą tutaj ten fragment. Może nie podsumowuje, bo to jest wpisane tutaj jakby w środek tego jego wywodu tutaj, ale myślę, że to może być dla nas pięknym podsumowaniem, czyli w drugim rozdziale cały czas jesteśmy i wersety od 13 do 15. To jest takie w zasadzie motto tego, o czym tutaj pisze. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Ten fragment bardziej mi pasował na podsumowanie tego, o czym Paweł pisał, ale on rzeczywiście zamyka całą prawdę, którą tutaj przekazuje. Wymazał obciążający nas list dłużny, który zwracał się przeciwko nam ze swoimi wymaganiami. Prawda? Z całą zasadą, z wszystkimi przepisami. I to, co dzisiaj słyszeliśmy na pierwszej części, nie ma co powtarzać już, tak? Bo Adam to bardzo fajnie tutaj powiedział, że rzeczywiście Jezus jest wystarczający i Jego ofiara jest w pełni doskonała. I rzeczywiście warto tylko dodać, że rzeczywiście możemy żyć w tej Bożej wolności, w wolności Jezusa Chrystusa, nie być obciążeni tymi zasadami, prawda, które mieli Żydzi wtedy, prawda, zestawem zasad, których nie byli w stanie wypełnić nigdy w 100% zresztą. Ale apostoł Paweł pokazuje, możecie żyć w wolności w tym, prawda? Możecie być w wolności i żyjcie w wolności. Żyjcie w wolności, co nie upoważnia was oczywiście do tego, żeby lekceważyć Boże Słowo, żeby lekceważyć Boże zasady, tak? To ma być dla was priorytetem. Ale z drugiej strony żyjcie tak, żeby nie żyć Bożymi tradycjami, ludzkimi zasadami, ale Bożymi zasadami, prawda? Żeby to było dla was istotne, a nie to poddanie ludzkiej myśli, ludzkiej nauce, które czasami nijak się ma do Bożej rzeczywistości. A więc wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. Amen.